Dzień dobry, wracamy dziś do Ułanów, jednej z naszych najsławniejszych formacji, którą zachwycał się niemal cały świat, a już na bank Europa. Wiemy już, skąd Ułani się wzięli, skąd wzięło się najpewniej powiedzenie o ułańskiej fantazji i jak traumatyczne były początki reaktywowanych Ułanów we Włoszech w epoce napoleońskiej. Dziś jeszcze trochę z Ułanami w szeregach wojsk napoleońskich posiedzimy, ale i sprawdzimy, jak sobie poradzili nasi dzielni żołnierze po upadku cesarza Francuzów. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Francuscy generałowie i sam Napoleon pewnie też nieraz nie mogli zebrać szczęk z podłogi, kiedy dowiadywali się, co odstawiają nasi Ułani, choćby pod Hohenhilden, o czym już ostatnio wspomniałem. Nie ma się zatem co dziwić, że nasi chłopcy w pewnym momencie przemianowani na Pułk Ułanów Nadwiślańskich zyskali w pewnym momencie opinię specjalistów od sytuacji beznadziejnych albo przynajmniej bardzo trudnych. I przy okazji ponurą sławę wśród przeciwników. Hiszpanie, na których ziemię trafili nasi, zaczęli polskich Ułanów nazywać piekielnymi jeźdźcami. Jednak równie nieprzyjemnie wspominali ich Anglicy, których nasi rozbili pod Talaverą i oczywiście Albuerą. Tam przerażony przebiegiem starcia francuski marszałek krzyknął błagalnie do pułkownika Jana Konopki: „Pułkowniku, ratuj honor Francji!” Cóż miał więc pułkownik robić? Uratował. Nasi Ułani ruszyli z druzgocącą szarżą i zmietli znakomitą angielską piechotę zgromadzoną w trzech batalionowych czworobokach, z których każdy liczył po kilkuset wojskowych, a do tego jeszcze zdobyli działa. Zresztą już o tym starciu kiedyś miałem czelność dokładniej opowiedzieć. Nie ma się w każdym razie co dziwić, że oszołomieni sukcesem Ułanów, podobne pułki założone ze swoich żołnierzy tworzyć zaczęli niemal na potęgę nie tylko Francuzi, ale też Austriacy, Niemcy i Rosjanie. Jednak żaden z tych pułków nie miał startu do polskich piekielnych jeźdźców. Skuteczność bojową Ułanów najmocniej doceniali oczywiście sami Polacy, którzy nie wyobrażali sobie armii odrodzonej Polski bez tej formacji. Okej, może nie Polski, a Księstwa Warszawskiego, które powstało w wyniku pokonania przez Napoleona Austrii i Prus. Początkowo miały być trzy pułki Ułanów, które, żeby nie było za prosto, dostały numery 2, 3 i 6. Jednak szybko powstały kolejne, które niezłe numery wycinały najpierw Austriakom w 1809, a potem Rosjanom, osłaniając odwrót napoleońskiej już nie tak wielkiej armii, a potem jeszcze walcząc obok Francuzów w Niemczech i w samej Francji. Jednak mimo gigantycznej ofiarności, nasi nie byli w stanie uratować Napoleona przed porażką z koalicją państw żywotnie zainteresowanych wiecznym uspokojeniem ambitnego cesarza. Epoka napoleońska dobiegła końca, ale echa tego, co w tym okresie wyprawiali nasi Ułani, miały się odbijać po Europie jeszcze latami. To wtedy powstał ten znany do dziś numer o Ułanach, Ułanach, malowanych dzieciach. A jaki był los tych odważnych żołnierzy po tym, jak wojenny kurz opadł? Pozostałością Księstwa Warszawskiego zostało Królestwo Kongresowe, które było jednak niemal w pełni zależne od Rosji. Car był formalnie królem, z kolei jego brat został naczelnym wodzem armii. Łaskawie pozwolił do niej wrócić również Ułanom, jednak ci żołnierze, którzy się na to zdecydowali, mieli potem mocno żałować, bo carski brat okazał się, prosto rzecz ujmując, psychopatą. Wyżywanie się na polskich żołnierzach było codziennością, a najmroczniejszym wyznacznikiem potwornej sytuacji były wcale nierzadkie samobójstwa wśród naszych oficerów. Czy była jakaś nadzieja dla powstałych wówczas czterech pułków ułańskich i generalnie Polaków? Jasne, że tak, bo po pewnym czasie wybuchło powstanie listopadowe, w którym Ułani również odegrali bardzo ważną rolę. O tym opowiem już jednak w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.